Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
A gościem Poranka Wnet jest pan Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, a także wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, były poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To na początek, jakie wytyczne albo jaka agenda popłynęła po spotkaniu Rady Gabinetowej właśnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
Myślę, że to nie jest agenda, którą popłynęła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ my jesteśmy w stałym kontakcie z Kancelarią Prezydenta, bo jak wiemy, rząd, Rada Ministrów, premier prowadzą politykę zagraniczną w porozumieniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Więc my oczywiście na bieżąco informujemy pana prezydenta. Pan prezydent zna dokładnie nasze priorytety, priorytety polskiej polityki zagranicznej. Ja zresztą towarzyszyłem panu prezydentowi podczas wizyty bardzo ważnej z punktu widzenia i politycznego, i gospodarczego w Afryce w zeszłym
tygodniu.
Dlaczego
była ważna?
No była ważna z dwóch powodów. Pierwszy, to jak wspomniałem, to kwestie gospodarcze, bo już podpisaliśmy kilka umów gospodarczych o współpracy w zakresie rolnictwa, nowoczesnych technologii, energetyki odnawialnej, czy wreszcie kwestie związane z przekazywaniem naszych technologii, ponieważ każdy z krajów ma swoją specyfikę. Mówię o Kenii, mówię tutaj o Rwandzie, o Tanzanii i oczywiście jest wiele firm polskich, które są obecne i chcą wchodzić na rynki afrykańskie, znaczy nam bardzo zależy. A druga polityczna to, jak zauważyliśmy, nie wszystkie kraje, a szczególnie mówimy o Afryce, rozumieją konflikt w Ukrainie. Kto jest agresorem, kto je się broni. Nie rozumieją, że jeszcze być może nie docierają do nich właściwe informacje, że dochodzi tam do zbrodni ludobójstwa na ludności ukraińskiej dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy. I co najważniejsze, działa tam dezinformacja rosyjska, która przedstawia konflikt w Ukrainie zupełnie w innym świetle. Przypominam, dla Afryki ważna jest oczywiście kwestia dostawy zboża i innych płodów rolnych, ponieważ z jednej strony Afryka jest rolnicza, a z drugiej jednak ciągle głód mieszkańcom i klęski humanitarne zaglądają w oczy. Więc to były dwie różne, równie ważne płaszczyzny tej wizyty.
Panie ministrze, a jakby dzisiaj pan opisał nasze relacje z Rosją? Jak tutaj wygląda agenda? Czy jak będą państwo te relacje budować, czy też zmieniać?
Panie redaktor, szanowni państwo, nie ma relacji z Rosją. Dlatego, że nasze relacje z Rosją to są relacje całej Unii Europejskiej, demokratycznego świata, Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, a więc to są relacje czy odnoszenia i wzajemne kontakty z terrorystycznym państwem, które dokonuje agresji. Więc to nie ma o czym tu rozmawiać.
Ale nie do końca są to spójne relacje, bo wiemy, że na Litwie wydalono ambasadora, w Polsce ambasador jest, więc tej spójności nie ma do końca. Państwa nadbałtyckie są dużo bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi o Moskwę. My nie.
No tak, ale my prowadzimy własną niezależną politykę zagraniczną.
No to niezależną czy unijną?
Niezależną. Nie było decyzji unijnej dyplomacji, ani nie podjęto wspólnie na Radzie na przykład do spraw ministrów spraw zagranicznych decyzji, że działamy wspólnie i wszyscy wydalamy ambasadorów.
A nie uważa pan, że taki powinien być krok Warszawy?
Nie wydaje mi się, że powinniśmy dzisiaj wychodzić przed szereg. To znaczy, jeżeli byłaby podjęta taka decyzja
wspólna...
Ale
Litwa wyszła, tak jak mówię.
No to jest decyzja Litwy, panie redaktor. My udzielamy Ukrainie bardzo poważnej pomocy, zarówno militarnej, jak i humanitarnej. Przyjęliśmy miliony Ukrainek, Ukraińców nieletnich, dzieci pod nasz dach i przyjęliśmy naszego systemu ubezpieczeń społecznych. Więc nie mamy sobie tu nic do zarzucenia jako polskie społeczeństwo, a dzisiaj, jak pan mi pewnie też i nasi słuchacze zauważają, jednym z elementów rozmowy pana premiera Donalda Tuska i pana ministra spraw zagranicznych Jacka Sikorskiego w Paryżu, w Berlinie były kwestie właśnie wspólnej polityki wobec Rosji, wsparcia dla Ukrainy, uruchomienia 13 pakietu sankcji i również wezwania, które wystosował pan premier do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy, wczoraj Senat podjął decyzję o zatwierdzeniu wielomiliardowego, tu mówimy o 90 miliardach, bo to nie tylko chodzi o Ukrainę, ale o Izrael i Tajwan, a większość z tego to 60 miliardów to jest dla Ukrainy pakietu, który mam nadzieję Izba Reprezentantów również zaakceptuje. Więc my działamy, można powiedzieć, poprzez czyny, a nie poprzez gesty.
Panie ministrze, mówi pan o tym, że tych relacji nie ma, ale cały czas docierają do nas informacje związane z sankcjami. Mówi pan, że są kolejne pakiety. Mamy protestujących rolników przy granicy z Ukrainą, ale nie tylko, w ogóle protestujących i w Polsce, i w Europie, ale my słyszymy o zalewie rosyjskiego, przepraszam, ukraińskiego zboża na teren Polski, na teren Unii Europejskiej, a do tej pory nie ma zakazu takiego właśnie przyjazdu zboża rosyjskiego do Polski. Dlaczego tutaj nie ma czynów?
Nie, no są oczywiście zakazy.
Jakie?
One zostały przecież wprowadzone, czy zostały już wprowadzone przez nawet poprzedni rząd po protestach rolników, jeśli chodzi
zakaz
o napór zboża.
Zakaz zboża z Rosji? Nie ma takiego zakazu.
Ale nie, proszę panią, protesty rolników dotyczą zboża ukraińskiego.
A ja mówię o rosyjskim.
Proszę panią, jeżeli chodzi o zboże rosyjskie i wpływ do Polski, tak samo jak innych surowców, nie mam żadnej wiedzy, żeby tego typu produkty do Polski napływały.
No ale,
sankcje,
panie ministrze, jest formalny zakaz, czy nie ma? Bo to, że pan nie ma wiedzy, to jest jedno, a my mamy wiedzę, że to zboże.
Bo pani mówi, że jakieś zboże, czy jakieś inne
że zboże,
surowce napływają
inne,
do Polski, to proszę mi
inne
powiedzieć,
surowce, gdzie? Nawozy zalewają. Przecież są informacje
mediach. Zejdźmy na ziemię.
No schodzimy na ziemię, panie ministrze.
Nic obecnie sytuacji
nawozy sztuczne przecież.
Dzieje. To działo się rzeczywiście, jeśli chodzi o sankcje, zostały nałożone na Rosję, to są sankcje unijne. Takie rzeczy działy się na przykład jedynie w kontekście gazu skroplonego, tak, który mimo protestów ówczesnej opozycji, w tym Lewicy, ale też i Platformy, wszystkich partii, które wchodzą się w koalicję, w skład koalicji 15 października, protestowaliśmy, żeby gaz skroplony do Polski z Rosji nie napływał.
Ale zboże cały czas napływa,
że nie ma sankcji unijnych.
Ale czemu zboże cały czas rosyjskie napływa do Polski?
Ja nie widzę żadnego zboża rosyjskiego, które by napływało do Polski. Naprawdę, jeżeli pani ma taką wiedzę, to proszę się ze mną nią podzielić.
Ale jest formalny zakaz?
Unia Europejska nałożyła sankcje na wiele produktów.
Ale nie na zboże.
Proszę panią, nie ma zboża w Polsce, nie płynie do Polski zboże rosyjskie.
Ale czy jest zakaz?
Proszę panią, nie płynie do Polski zboże rosyjskie.
Ale zakaz.
Nie ma czegoś takiego.
Ale zakaz jest, tak?
Proszę panią, nie płynie do Polski zboże rosyjskie. Mamy problem się z zbożem ukraińskim, ponieważ z jednej strony serce nasze jest po stronie naszych sojuszników w walce o ich niepodległość i niezależność, a z drugiej strony przecież ich gospodarka stoi na właśnie rolnictwie i między innymi produkcji zbożowej, której eksport jest blokowany w różny sposób, między innymi przez blokady morskie. I nie ma takiej sytuacji, żeby mogły płynąć do Polski zboże rosyjskie, skoro mamy problem z zbożem ukraińskim.
Ale już jeżeli patrzymy na przykład na nawozy sztuczne, to wiemy, że cały czas jest ten wzrost, jeżeli chodzi o import do Unii Europejskiej. I tutaj są też poważne zarzuty rolników, że nasz rząd nie działa dobrze w tym zakresie.
Pani redaktor, muszę się zgodzić, że podziedziczyliśmy po rządzie Prawa i Sprawiedliwości system, który był nieszczelny, który pozwalał na przykład w kwestii importu zboża zarabiać różnym firmom wielomiliardowe zyski. My te firmy będziemy ujawniać. Tego jest dzisiaj w rządzie powołany bardzo dynamiczny i bardzo przebojowy, że tak powiem, w swoim działaniu pan minister Kołodziejczak. I przez na przykład też działanie spółek Skarbu Państwa, dla których energia pochodząca z czy surowce pochodzące z Rosji były źródłem, można powiedzieć, obniżania kosztów produkcji, to one były za to odpowiedzialne. Dzisiaj jesteśmy na etapie uszczelniania systemu. Również, tak jak wspomniałem przed chwilą, ma być pakiet 13 pakiet sankcji, który mamy nadzieję będzie przyjęty 24 lutego w kolejną rocznicę nieszczęsną ataku terrorystycznego, agresywnego Rosji na Ukrainę. I również jesteśmy, można powiedzieć, na etapie oczyszczania spółek Skarbu Państwa z partyjnych nominatów PiS-u, ale również, co jest ważne, kiedy to się stanie i to się staje na naszych oczach i wejdą tam profesjonalni menadżerowie niepowiązani z politykami i polityką, będziemy mieć pełną wiedzę na tematy, o które pani redaktor pyta, czyli bo poza tym, co robi rząd, poza tym, co możemy też uczynić w kontekście naszych zobowiązań i członkostwa w Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki handlowej, to różne spółki, różne przedsiębiorstwa miały różne uprzywilejowane pozycje i na własną rękę prowadziły swoją własną politykę gospodarczą, można powiedzieć niezależną. Tak być nie powinno.
Zostawmy na razie te sprawy związane ze zbożem, panie ministrze. To teraz pytanie o to, co ostatnio się wydarzyło w relacjach polsko-niemieckich. Premier Donald Tusk, odwiedzając Niemcy, powiedział, że w sensie prawnym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, ale Niemcy mają tutaj coś do zrobienia. Panie ministrze, co się kryje pod tym coś do zrobienia? Bo pan też odwiedzał niemiecki rząd.
Tak, no, to jest sprawa dosyć oczywista, ponieważ każdy rząd jest, kolejny rząd jest zobligowany do wykonania uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarówno z 2005 roku czy 2004, jak i ostatni do tego, aby wezwać i przeprowadzić odpowiednio skuteczną negocjacje z rządem niemieckim dotyczących moralnych, finansowych i historycznych zobowiązań z tytułu strat poniesionych przez Polskę i polskie społeczeństwo w okresie II wojny światowej. Natomiast to trzeba robić w porozumieniu z naszymi partnerami, no bo to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat, to było tylko i wyłącznie po można powiedzieć, pokrzykiwania, propaganda polityczna, wyciąganie szabelki, prawda, w pełnym słońcu. No i przyznaję to, co powiedział minister Sikorski kiedyś, mając rację, że no, chcielibyśmy zobaczyć, nie zobaczyliśmy ani jednego euro z Niemiec dla Polski, tylko krzyki oczywiście i połajanki. To jest przykład rządu nieskutecznego. Natomiast my z partnerami niemieckimi chcemy wsiąść do stołu i wiemy dziś, że po stronie niemieckiej jest przegląd propozycji i że strona niemiecka, i liczymy na to, będzie w tej sprawie inicjatywna również, że nie będzie defensywna wobec różnych dziwnych propozycji, czy nieprzemyślanych, albo bardzo prostych niby w użyciu, ale będzie też miała pewne propozycje. A te propozycje, panie redaktor, właśnie, skończę,
jakie to propozycje?
Mogę powiedzieć, mogą dotyczyć odbudowy niektórych obiektów zniszczonych. Mówi się na przykład, nie wiem, Pałacu Saskim, mówi się o pewnych symbolach, czyli zadośćuczynieniu za żyjących jeszcze ofiar wojny, tak na przykład jak dzieci wojny. Mówi się wreszcie o tym, że Niemcy mogłyby się przyczynić do wzmocnienia polskiej obronności. I teraz czekamy po tych rozmowach, może nie tyle czekamy, ale liczymy na to, że strona niemiecka też okaże się kreatywna i wyjdzie po przeglądzie różnych propozycji resortowych z propozycjami dla Polski. To jest konstruktywna rozmowa.
No bo przypomnijmy, była uchwała z września 2022 roku. Już niemalże cały parlament zagłosował za tą uchwałą. Było to zadośćuczynienie, może nie padło słowo reparacje, ale zadośćuczynienie jest szerszym pojęciem. Było odszkodowanie, zadośćuczynienie za straty wojenne i
finansowe.
Tak, i w tym duchu jakby powinna ta narracja dalej być prowadzona, a słyszymy takie właśnie słowa, że reparacje zostały zamknięte, więc to wzbudza znowu niepokój. Dokument mówił o jakiejś formie rekompensaty, powiedział Donald Tusk. Powołano także instytut, który obliczy straty, jakie Polska poniosła z tytułu niemieckiej napaści na Polskę. To już wyliczono. Arkadiusz Mularczyk, minister spraw zagranicznych, wiceminister, wyliczył to. Jakie są szanse na płynące z tego dokumentu, z tego raportu, panie ministrze?
Żadne. Pan Arkadiusz Mularczyk, jak i cały rząd PiSu, prawda, długopisem na kartce, prawda, papieru sobie coś wyliczał, powołał jakichś ekspertów. To było absurdalne, no bo to przy takich obliczeniach i przy takich działaniach powinna być obecna strona niemiecka. No przecież jeżeli mamy następnie pewne rzeczy egzekwować, to partner, którego chcielibyśmy coś egzekwować, używając tego słowa prawniczego, musi mieć prawo się do tego wypowiedzieć, porozmawiać. A to było wszystko Panie redaktor, to wszystko, co robił PiS, to była czysta propaganda, która również wpisywała się
w. Ale czy tam są jakieś nieprawdziwe
polityki.
Dane, czy tam jest coś zawyżone, panie ministrze, w
wie
tym
pani
raporcie?
Co? Ja nawet, ja powiem tak, ale wie pani, ja też mogę jutro pójść, wziąć kalkulator i wyliczyć sobie łącznie z.
No ale to wtedy strona niemiecka może się ustosunkowości ustosunkować do tego, a nie
ale, panie redaktor,
od
ale
czegoś
czy pani
trzeba
mnie pyta,
wyjść.
Ale panie, z całą sympatią, czy pani mnie pyta o skuteczność polityki, czy o tym, że będziemy sobie wyliczać i kolejne raporty drukować? Bo
no ale od czegoś trzeba zacząć, panie ministrze.
No to pan Mularczyk PiS 8 lat temu zaczął i skończył na niczym. My natomiast, budując naszą pozycję i również współpracę z Niemcami w dosyć trudnych czasach, jak pani zauważyła, w ramach Trójkąta Weimarskiego, i to jest klucz, bo dzisiaj nasze bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, Niemcy są naszym najważniejszym partnerem, w kontekście również wypowiedzi pana Donalda Trumpa, który uważa, że jak nie płacisz, to w ogóle nie będą Stany Zjednoczone wypełniać swoich zobowiązań z artykułu 5. To są nasze realne wyzwania. I w ramach tych wyzwań powinniśmy z naszym partnerem niemieckim rozmawiać również o kwestiach, których ja nie lubię słowa i w ogóle nie chciałem używać reparacji, ale o kwestiach zadośćuczynienia finansowego.
I liczy pan, że strona niemiecka jest otwarta na takie rozmowy?
Tak, właśnie to jest to, co chciałem pani powiedzieć z całą mocą. Różnica między tym, co robi obecny rząd i pan premier Donald Tusk, a robi poprzedni, to jest taka, że my konkretnie już rozmawiamy i zainspirowaliśmy
bardzo. No jakie konkrety płyną w takim razie z Niemiec?
No, ale mówiłem to już 5 minut
jaki
temu, że
zespół,
na przykład te konkrety.
No nie podaje pan liczb, podaje pan jakieś informacje
będą
o zespołach,
konsultacje. Ale nie będę podawał żadnych liczb, ponieważ, ale panie redaktor, po 8 latach rząd PiS-u nie zrobił nic, nie osiągnął nic, a pani chce, żebym ja po miesiącu zapodawał.
Dobrze, to tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi.
Bądźmy poważni.
Jaka będzie przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego, panie ministrze, bo większość posłów lewicy, których gościmy tutaj w studio, nawet sobie poustawiała takie ikonki albo takie zdjęcia, tak, dla CPK. Pan minister też jest za tym hasłem?
Panie redaktorze, ja jestem bardziej wstrzemięźliwy. Z prostej przyczyny. Cała inwestycja CPK to jest 100 kilkadziesiąt miliardów, tak? No to jest potęga. To jest ogromny wysiłek dla budżetu państwa na lata. Kontrola, wstępna analiza wykazała, że wydano około 2 700 000 000, a właściwie nic się wielkiego nie wydarzyło. To znaczy praktycznie no coś tam, jakieś paliki gdzieś czytałem, widziałem, zostały wbite. Oczywiście pan prezydent Andrzej Duda uzasadniał, że pewne procedury dotyczące uzyskiwania pozwoleń na budowę, kwestii projektowej, to one trwają nieraz latami. Nie przekonuje mnie ta argumentacja, bo więc jeżeli obecny rząd, ja będę się kierował rekomendacją oczywiście ministra infrastruktury, ponieważ ja jestem odpowiedzialny za dyplomację jako wiceszef polskiej dyplomacji, więc po prostu każdy szanuje swoje kompetencje, ale jeżeli dzisiaj mamy podjąć decyzję o kontynuacji projektu za 100 kilkadziesiąt miliardów, w sytuacji, kiedy 2 700 000 000 zostało wydane, no nie do końca wiemy na co i będzie kontrola, czy efektywnie i zgodnie z prawem, od tego jest też prokuratura, to ja uważam, że odpowiedź na pytanie o kontynuację tego projektu, taka 100% odpowiedzialna, i to chyba robi właśnie pan premier Donald Tusk, może paść, chociaż on jest bardzo, widać w swoich powiedziach, sceptyczny wobec tego, co się wydarzyło i jak te pieniądze PiS wydawał właśnie na CPK, choć widzieliśmy w telewizji już właściwie już istniejący CPK, już działający, już te wszystkie pociągi jeżdżące, nie ma nic na dzień dzisiejszy. Powinna zapaść po pełnej analizie, ponieważ mówimy o 100 kilkudziesięciu miliardach złotych, które w sumie we wszystkie inwestycje w to powiązane. Więc jeżeli
on
chce kontynuować taki projekt, no to nie na zasadzie takiej, że znowu jakiś papier leży na stole po poprzednim rządzie, a
to
my będziemy
pana
go bezkrytycznie kontynuować.
To dlaczego pana koledzy z Lewicy czy z partii Razem są takimi entuzjastami tego projektu?
Nie wiem, trzeba ich pytać. Mają swoje argumenty. Ja mogę mówić w imieniu rządu, że nie jestem ani entuzjastą, ani nie jestem sceptycznie. Jestem, można powiedzieć, do tego projektu nastawiony asertywnie. To znaczy, że asertywność, jak wiem, oznacza, że trzeba zdecydowanie, ale życzliwie odmawiać, ale też przypatrywać się drugiej stronie i rozumieć jej sytuację i pozycję. Jeżeli minister infrastruktury da rekomendację dla rządu, że należy ten projekt kontynuować, to ja oczywiście pod tym się podpiszę. Jeżeli natomiast wyjdzie z analizy i z kontroli, że na przykład dochodziło do nieprawidłowości, że jesteśmy na etapie różnych projektowania, gdzie projekty zostały wykonane na przykład nierzetelnie, że w ogóle jesteśmy na początku całej inwestycji, prawda? To, no to wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. To będzie tak wyglądało, jakby rząd pana premiera Donalda Tuska, rząd koalicji 15 października musi podjąć od nowa decyzję, czy taki projekt należy realizować, a nie kontynuować coś, czego nie ma.
Wielu ekspertów jest za tym, żeby CPK powstało. Raczej są głosy pozytywne niż krytyczne. Mówię o ekspertach, którzy zajmują się
Wsłuchujemy się w te wszystkie głosy, ale ja nie podejmę tutaj jakby decyzji o ostatecznej ocenie, ponieważ to również wymaga oceny wydatkowania dotychczasowego tych środków. Zresztą przyzna pani, wczoraj pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, żeby skontrolować poprzez odpowiednie służby,
tak,
jak te
powiedział.
Wydatki były
Panie ministrze, to jeszcze na koniec oczywiście głośne słowa, komentowane słowa może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, jeden z prezydentów dużego kraju, zapytał mnie, no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy, mowa oczywiście o nakładzie na zbrojenia, i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem, nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich, oczywiście Rosję, żeby zrobili z wami co chcą. Musisz zapłacić. Donald Trump, takie słyszymy opinie, dąży do formalnego wycofania, czy może dążyć do formalnego wycofania Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli wygra drugą kadencję. To między innymi mówią byli doradcy Donalda Trumpa. Jak pan się odnosi do tych słów i do tych opinii płynących z Waszyngtonu czy ze Stanów Zjednoczonych?
Cóż, no pan Donald Trump przekroczył granice, których przekraczać się nie powinno, ponieważ nie można stawiać bezpieczeństwa całego sojuszu w kontekście rachunków, wydatków, ponieważ zasada jest prosta. Artykuł 5, wszyscy to powtarzają, również szef NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, i nieważne, czy ktoś trochę mniej płaci na swoje własne też i całego sojuszu bezpieczeństwa, czy więcej, no musimy reagować. Przypomnę tylko to, co zaznaczył pan minister Sikorski, że kiedy mieliśmy sytuację konfliktową w Afganistanie, to przecież polski batalion się tam udał, po polski naprawdę wysokiej klasy sprzęt bojowy był do dyspozycji i nikt Amerykanom rachunku za to nie wystawiał, bo to jest nasze zobowiązanie sojusznicze i to jest filozofia NATO. Każdy centymetr NATO bez względu na wszystko powinien być broniony przed agresją i tego boi się Rosja i inne państwa terrorystyczne. Taki sygnał do Putina jest można powiedzieć niebezpieczny, bo on może pomyśleć, że może sobie zaatakować, jak, nie wiem, jakiś mniejszy kraj, który przypadkowo jeszcze nie dociągnął, powiem kolokwialnie, do tych 2% wydatków PKB wydatków na bezpieczeństwo, na obronność. I teraz powiem jedną rzecz. A co będzie, jeżeli pan Donald Trump, i to jest naprawdę pytanie do polityków PiSu, ich infantylnych, muszę powiedzieć, niektórych wypowiedzi, jak pana ministra Błaszczaka, że Polska się nie ma czego bać. A co jeżeli któregoś dnia pan Donald Trump stanie złym humorze, powie, że jednak on nie pomoże tym, którzy nie przekroczyli w wydatkach 5%. No to Polska też się nie załapie. To jest pierwsze pytanie dla tych, którzy opowiadają, że nie mamy się czego bać i takich wypowiedzi. A druga jest taka, że a co będzie, jeżeli by się okazało, że Trump zaatakuje, że Trump, po słowach Trumpa, Putin zaatakuje kraj, który nie płaci tych 2%, to co Polska i Sojusz nie udzieli im pomocy? Oczywiście, że udzieli. Oczywiście, że udzieli. Więc ja chcę powiedzieć tak, bardzo poważne ostrzeżenie dla nas wszystkich, w tym nie tylko dla rządu polskiego, dla polskiej opozycji, żeby wspierała polski rząd w obronności i w polityce zagranicznej, ale dla całej Unii Europejskiej, że musimy wzmocnić współpracę europejską i naszą współpracę w ramach przemysłów zbrojeniowych, o czym rozmawiał premier Tusk w ramach Trójkąta Weimarskiego i podczas wizyty w Paryżu z Macronem i wizyty w Berlinie.
No to właśnie nasuwa się pytanie, to już naprawdę ostatnie pytanie, jak powinna wyglądać, panie ministrze, w takim razie polityka zagraniczna wobec naszych sojuszników w związku z tym, między innymi, co mówi Donald Trump, jak powinna wyglądać ta polityka wobec Niemiec, wobec Francji, bo przecież nie obawia się pan właśnie tego, że to Niemcy czy Francuzi będą starali się dogadać z Władimirem Putinem?
Nie, ja uważam, że nasza polityka powinna być spójna. Polska, Francja, Niemcy, kolejność może być alfabetyczna.
Ale pamięta pan Nord Stream i te wszystkie rzeczy, które były jeszcze kilka lat temu.
No tak, ale to już wszystko jest historią.
Historia, jak wiemy, lubi się powtarzać, panie ministrze.
Nic się nie będzie powtarzać, dlatego że sytuacja się zupełnie zmieniła. Ona jeszcze się zmieni w momencie, gdyby się okazało, żeby wygrał wybory Donald Trump. Tym bardziej musimy się wzmocnić jako Europa, jako filar filar NATO również, ale też nasze wspólne zdolności i zbrojne, i współpracy gospodarczej. To wszystko, o czym pani mówi, właśnie przemija na naszych oczach. To przeminęło podczas wizyty pana premiera w Paryżu i w Berlinie. Wypowiedzi liderów, czy Niemiec, czy Francji, są jednoznaczne. Są jednoznacznie pozytywne, jeśli chodzi o inicjatywną i silną rolę Trójkąta Weimarskiego, czyli oczywiście Francja, Polska, Niemcy w Unii Europejskiej, w kwestiach bezpieczeństwa. I ja w to głęboko wierzę, bo to jest odpowiedź. I musi być pewne środowisko krajów, które będą przygotowywały odpowiedzi na bieżące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej Unii Europejskiej i w ogóle zmiany i układu bezpieczeństwa globalnego. I to się właśnie w naszych oczach dzieje. Tego nie było wcześniej, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził politykę, można powiedzieć, sporu ze wszystkimi swoimi sąsiadami, ewentualnymi partnerami. Więc to, co się dzisiaj wydarzyło podczas wizyty pana premiera w poniedziałek, we wtorek, oznacza wzmocnienie roli Polski, oznacza uznanie Polski, ale też Polska musi być głosem, można powiedzieć, zarówno wschodniej flanki NATO, jak i głosem wszystkich państw Europy Środkowej i
Wschodniej. Ale te słowa według pana Donalda Trumpa nie były skierowane do Niemiec. Przecież to było skierowane do Niemiec chyba, nie?
Ale które?
No te o tym zaatakowaniu, jeżeli nie będą odpowiednio dużo płacić na zbrojenie.
Pani, w gorącej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, jak już powiedziałem, nawet w takiej sytuacji te słowa są przekroczeniem granic. Ale coś, wydaje mi się, a nawet mam pewność, że w tym roku Niemcy właśnie osiągną wydatki na obronność w okolicach 2% i w ramach programu zaprezentowanego przez pana kanclerza Olafa Scholza 100 miliardów na uzbrojenie. Jeżeli to wszystko zostanie zrealizowane, no to chcę pani powiedzieć, że z naszą zachodnią granicą powstanie najpotężniejsza armia Unii Europejskiej w ramach Europy. A drugim filarem tego to jest oczywiście Francja, która posiada broń atomową. I Polska, która jest największym krajem Europy Środkowej i Wschodniej z ogromnym potencjałem zbrojnym. I to mi się podoba.
Powstanie największa armia? Mówi pan o armii europejskiej, czy mówi pan o armii jakiej?
Nie, o armii niemieckiej. Jeżeli Niemcy będą systematycznie wydawać takie środki, jakie nawet i zapowiadają, i nie mówi o tym, co oczekuje pan Donald Trump, to powstanie najsilniejsza armia Europy.
I tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Szejna, wiceszef w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący Dziękuję. Nowej Lewicy. Dziękuję, panie ministrze. Za kilka chwil rozmowa z Łukaszem Warzechą, a teraz jeszcze trochę muzyki i wracamy.